Część druga. Ścieżka mądrości. Dyskurs 15. Porzuć złudzenie, a rozpoznasz swoją prawdziwą tożsamość. Krishna upominał Arjunę. Porzuć tchórzostwo, Arjuno. Znajdź w sobie odwagę i walcz. Zwątpienie, które cię opanowało, nie jest godne bohatera. Co było przyczyną zwątpienia Arjuny? Niewiedza. Z powodu niewiedzy jego świadomość ograniczała się do świadomości ciała, co stanowiło przyczynę niezdecydowania i zwątpienia. Poczuł się zdezorientowany i zagubiony, stracił odwagę i nie był w stanie podjąć żadnego działania. Krishna powiedział mu: bez odwagi niczego nie dokonasz. Ogarnia cię przygnębienie, a czy wiesz, co jest jego przyczyną? Twoje przywiązanie. Opanowało cię poczucie posiadania. Mówisz: moi ludzie, moi przyjaciele, moi krewni. Ta postawa wyrasta z niewiedzy. Przywiązanie i zaślepienie czynią cię tchórzliwym i pogrążają w ciemności. To one są twymi wrogami, których musisz pokonać. Dopóki zniewala cię poczucie posiadania i myślisz jedynie o sobie, swojej rodzinie, swoich przyjaciołach czy swojej własności, możesz być pewien, że prędzej czy później ogarnie cię przygnębienie. Musisz przejść do identyfikowania się z ja i moje, do utożsamiania się z my i nasze. Musisz przebyć drogę od egoizmu do bezinteresowności, od przywiązania do wolności, od woli ego do woli Boga. Powszechnie wiadomo, że uczniowie szkół średnich po złożeniu końcowych egzaminów niecierpliwie czekają na wyniki, które w Indiach zwykle podaje się w prasie. Listy numerów identyfikacyjnych uczniów, którzy zdali egzaminy, zajmują prawie 2 strony. W jednym okręgu przystępuje do egzaminu do 100 tysięcy uczniów. Kiedy wyniki zostają ogłoszone w gazecie, każdy przegląda rzędy cyfr, nie zwracając uwagi na numery swoich przyjaciół. Podobnie rzecz się ma, gdy przynoszą zdjęcia z laboratorium fotograficznego. Każdy szuka swojej fotografii i wcale nie interesuje się, czy równie dobrze wyszły zdjęcia innych. Są to przykłady postawy samolubnej, świadczącej o wąskich horyzontach myślowych. Musisz porzucić takie zawężone postrzeganie i dążyć do poszerzania horyzontów. Dopiero wówczas będziesz mógł stać się narzędziem w rękach Boga i przyczynić się do dobra ludzkości. Przed wojną Mahabharaty Arjuna uczestniczył w wielu bitwach, lecz nigdy nie gnębiło go uczucie smutku i przywiązania. Teraz jednak ten sam Arjuna stracił ducha, gdy uświadomił sobie, że jego przeciwnikami w tej walce będą jego dziadek, jego nauczyciel i krewni. Przywiązanie przygnębiło go. Stał się ofiarą zaślepienia, gdyż w jego serce wkradło się uczucie związane z poczuciem posiadania. Gdy to uczucie pogłębiało się, pogłębiał się też smutek, będący jego konsekwencją. Poprzednio, kiedy Krishna podjął się pokojowej misji i pojechał na dwór Kauravów, Arjuna pragnął walczyć. Był przekonany, że misja Krishna okaże się daremna. Powiedział wtedy Krishnie: Krishna, konfliktu o prawdę nie można rozwiązać ugodowo. Kauravowie nigdy nie zgodzą się na twoje pokojowe warunki. Ich nienawiść i żądze są nie do zaspokojenia. Po co marnujesz swój cenny czas i wysiłek? Dobro i zło nie mogą współistnieć, dlatego twoja misja nie może okazać się skuteczna. Arjuna mówił tak pełen odwagi i zdecydowania, ponieważ w tym czasie nie widział swojego dziadka, ukochanego guru, krewnych ani przyjaciół, którzy znaleźli się po przeciwnej stronie. Zanim rozkwitło w nim uczucie posiadania, Arjuna był człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych. Lecz teraz, gdy przybył na pole bitwy, by rozpocząć długo przygotowaną walkę w obronie prawości, jego oczy przesłoniła mgła. Zrobiło mu się ciężko na sercu, a w umyśle zapanowało zwątpienie. Kiedy po przeciwnej stronie zobaczył krewnych i przyjaciół, poczuł się zagubiony. Powiedział: Krishna, nie będę walczył. Pamiętaj o tym, że Arjuna miał bronić prawości i długo przygotowywał się do tej decydującej walki. Wreszcie nadszedł czas rozpoczęcia dawno zaplanowanej bitwy. Czy to był odpowiedni moment na analizowanie związków pokrewieństwa z przeciwnikiem? Krishna rozgniewał się, usłyszawszy słowa Arjuny. Powiedział: to zwykłe tchórzostwo, Arjuno. To ci nie przystoi. Ty, nieustraszony wojownik, który zawsze nosił podniesioną głowę jak prawdziwy bohater, wyglądasz teraz, jak gdyby opanował cię strach. Słaby człowiek nie może być moim uczniem. Wojna ma się rozpocząć. Końcowe przygotowania do niej trwały 3 miesiące. Ustalono plany walki. Gdybyś od początku okazał niezdecydowanie, nie podjąłbym się prowadzenia twojego rydwanu. A teraz, w ostatniej chwili, wahasz się? Rozesłałeś listy do sprzymierzeńców z prośbą, żeby przyłączyli się do ciebie. A teraz, kiedy wszyscy zgromadzili się u twego boku, chcesz złożyć broń i poddać się? Czy tak postępuje bohater wywodzący się z królewskiego rodu, którego obowiązkiem jest bronić honoru i prawości? Jeśli postąpisz jak człowiek tchórzliwy i niezdecydowany, przyszłe pokolenia będą wyśmiewać się z ciebie. Nosisz imię Arjuny, a nie dorosłeś do niego. Słowo Arjuna oznacza świętość i czystość. Zatem jeśli osoba o tym imieniu nie podejmuje walki, w której stawką jest dharma, może to wynikać jedynie z chwilowego zaślepienia, z niewiedzy. Pan, będąc w pełni świadomy pojawienia się u Arjuny tej choroby, postanowił ją wyleczyć. Krishna mógł wyłożyć zasady oddania się Bogu i bezinteresowności na początku Gity, lecz nie zrobił tego. Mówi o tym dopiero w 2. rozdziale. Cały 1 rozdział to narzekanie i lamenty Arjuny. Krishna pozwala mu mówić. Dopiero w 2 rozdziale, począwszy od 11, Krishna zaczyna nauczać. Do tej pory cierpliwie słuchał, a potem zapytał: skończyłeś, Arjuno? Czy wyraziłeś wszystkie swoje uczucia i niepokoje? Tak jak studenci po napisaniu egzaminów czują pustkę w głowie, tak Arjuna odczuł pustkę po wyrażeniu w słowach swoich uczuć. Wtedy Krishna zwrócił się do niego. Wykiełkowała w tobie groźna wada, słabość umysłu. Wiem, jak sobie z nią poradzić. Wykorzenię ją. To niewiedza zaślepiła cię. To ona jest powodem twojej słabości. I wówczas Krishna przekazał Arjunie najwyższą wiedzę, umożliwiającą rozróżnianie pomiędzy rzeczywistym ja a ego, pomiędzy wiecznym a przemijającym, współodczuwaniem a sentymentalizmem. Jak uwolnić od złudzenia kogoś, kto cierpi z powodu niewiedzy? Taki człowiek jest jak pacjent, który znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Lekarz musi najpierw usunąć bezpośrednią przyczynę zagrożenia, a dopiero potem podjąć leczenie. Zatem najpierw stosuje pierwszą pomoc. Gdy pacjentowi nie zagraża już bezpośrednie niebezpieczeństwo, podejmuje dalszą terapię. Na przykład jeśli ktoś tonie w rzece, najpierw trzeba go wyciągnąć na brzeg i zastosować sztuczne oddychanie, a dopiero potem można podjąć terapię pobudzającą krążenie czy zapobiegającą skutkom szoku. Krishna zaaplikował Arjunie zastrzyk odwagi, aby uratować go od utonięcia w smutku i depresji. Jego pierwszą pomocą była nauka o najwyższej jaźni oraz o tym, co nią nie jest, czyli o umiejętności rozróżniania. Pan powiedział: Arjuno, dopóki nie przezwyciężysz strachu i niepokoju, niczego się nie dokonasz. Bądź odważny. Uwierz w to, że jesteś atmą, nie ciałem. Ta wiara uczyni z ciebie bohatera. Pomogę ci wznieść się na najwyższe szczyty, ale musisz działać w oparciu o najwyższą wiedzę i pozostawać nieustraszonym. Teraz Krishna uśmiechał się, a Arjuna płakał. Tym, który zawsze się uśmiecha, jest Narayana, Bóg. Tym, który zawsze płacze, jest Nara, człowiek. Człowiek płacze, ponieważ jest nieświadomy. Krishna jest atmą, rzeczywistą jaźnią, Arjuna fałszywą jaźnią, związaną z ciałem. Jeden jest uosobieniem mądrości, drugi niewiedzy. Krishna rzekł: zauważ, zachowujemy się odmiennie. Ja uśmiecham się, a ty płaczesz. Jak możemy upodobnić się do siebie? Albo ja stanę się taki jak ty, albo ty taki jak ja. Gdybym ja upodobnił się do ciebie, mój umysł stałby się słaby, a to jest przecież niemożliwe. Żadna słabość nie ma prawa mnie ogarnąć. Jeśli ty chciałbyś się stać taki jak ja, musisz podążać za mną i wykonywać moje polecenia. Na to Arjuna odparł: Swami, mój mistrzu, zrobię wszystko, co każesz. wykonam bezwarunkowo wszelkie twoje polecenia. Krishna podbudował Arjuna, budziwszy z letargu jego wewnętrzną moc i determinację, w wyniku czego Arjuna postanowił walczyć, podążając za wskazówkami Pana. Pierwsze wyjaśnienia Krishny odnoszą się do prawd dotyczących ciała i umysłu. Pan powiedział: sądzisz, Arjuno, że ci ludzie są twoimi krewnymi i przyjaciółmi. Lecz kto jest krewnym, a kto przyjacielem? Czym jest ciało, kim zaś ten, który je zamieszkuje? Ciało jest jak bańka mydlana. Powstaje i znika. Ci, do których jesteś teraz przywiązany, żyli wcześniej w wielu poprzednich żywotach. Ty również istniałeś przedtem i ja także. Ciało, umysł i intelekt są czymś w rodzaju ubrań, które zmieniasz co pewien czas. To są twoje instrumenty, narzędzia. Dlaczego miałbyś się do nich przywiązywać, rozkochiwać się w nich, a potem cierpieć z ich powodu? Spełniaj swoją powinność, a honor należny ci jako wojownikowi zostanie ci oddany. Na polu walki nie ma miejsca na słabość umysłu czy serca. Nie pogodzisz walki o zachowanie darmy ze słabością, która cię opanowała. Na polu walki wojownikowi nie przystoi okazywanie braku pewności siebie. Twoja sprawa jest słuszna i przyszedłeś walczyć, więc idź i walcz. Tymi słowami Krishna wyleczył Arjunę ze zwątpienia i pomógł mu odnaleźć odwagę i siłę. Pole, na którym toczyła się bitwa, nazywało się Dharmakshetrą. Od wieków składano tu ofiary, zatem zgodnie z tradycją było to miejsce święte. Ale również na tym polu zabawiali się nikczemni potomkowie Kuru z dynastii Kauravów, dlatego nazywa się je także polem Kuru, Kuru-kshetrą. To pole symbolizuje ludzkie ciało i umysł. Noworodek jest czysty i nieskażony, gdyż jego ciało i umysł nie padły jeszcze ofiarą żadnego z sześciu wrogów człowieka: pożądania, gniewu, chciwości, namiętności, dumy i zazdrości. Nowonarodzone dziecko jest zawsze szczęśliwe. Płacze jedynie wtedy, gdy jest głodne. Gdy spojrzy na nie złodziej czy król, czy zechce je pocałować, czy uderzyć, dziecko czuje się szczęśliwe i uśmiecha się do wszystkich. Ciało i umysł dziecka są czyste, dlatego można je nazwać Dharmakshetrą. Ciało niesplamione żadną z trzech gun jest Dharmakshetrą. Z wiekiem nabiera różnych złych cech, zazdrości, nienawiści, przywiązań i staje się Kurukshetrą. Zatem to samo ciało można nazwać Dharmakshetrą i Kurukshetrą. W swoim sercu znaleźć można zarówno dobro, jak i zło. Rajoguna i Tamoguna są przyczyną chęci posiadania. Słowo Pandava oznacza czystość i naturę satwiczną. Biel i czystość określa się w języku Telugu słowem Pandu. Dzieci Pandawów były czyste. Wojna pomiędzy Pandawami i Kaurawami symbolizuje wewnętrzną walkę w człowieku, walkę między dobrem a złem, między czystym a nieczystym. Wojna Pandawów z Kaurawami nie trwała długo, lecz walka dobra ze złem ciągnie się przez całe życie. Walka ta toczy się na polu darmy. Kiedy wkraczasz na pole darmy, w twojej naturze dokonuje się przemiana. Kiedy Dhritarashtra, ojciec 100 braci Kaurawów, pytał mędrca Sanjaya: co robią moi ludzie? Skrycie liczył na to, że skoro jego synowie weszli na pole darmy, nastąpi w nich zasadnicza przemiana. Wiedział, że są źli i nikczemni, ale łudził się, że to święte miejsce odmieni ich umysły. Dhritarashtra i Kauravowie symbolizują skłonność do posiadania, utożsamiania się z ciałem i zmysłami oraz chciwość i dumę. Każdy, kto uważa królestwo nienależące do niego za własne, jest Dhritarashtrą. Jeśli uważnie przyjrzysz się ludziom z rodu Dhritarashtry, to znaczy przejawiającym pragnienie posiadania, odkryjesz, że oni wszyscy utożsamiają się z ciałem i zmysłami. Być może zastanawiasz się, dlaczego Pan przekazał Gita Arjunie. Dlaczego nie Dharmaraja? Uchodził za bardziej zaawansowanego w sprawach duchowych niż Arjuna. Znany był z wyjątkowej siły moralnej. Gdybyśmy z kolei wzięli pod uwagę fizyczne cechy, to najsilniejszym z braci Pandawów był Bhima. Dlaczego Krishna nie przekazał jemu swych boskich nauk? Dlaczego wybrał właśnie Arjunę? Musisz zrozumieć znaczenie takiego wyboru. Dharmaraja był ucieleśnieniem darmy, ale brakowało mu przezorności. Nie zastanawiał się nad konsekwencjami swych przedsięwzięć. Myślał o nich dopiero wówczas, gdy pojawiały się i żałował tego, co uczynił. Potrafił wyciągać słuszne wnioski, patrząc wstecz, lecz nie umiał przewidywać skutków. Bima dysponował siłą fizyczną, ale brakowało mu inteligencji. Był w stanie wyrwać drzewo z korzeniami, ale nie posiadał daru rozróżniania. Arjuna natomiast potrafił przewidywać konsekwencje. Na przykład powiedział Krishnie: wolę umrzeć niż stoczyć tę walkę. Ona pociągnie za sobą cierpienie, nawet jeśli ją wygramy. W przeciwieństwie do Arjuny, Dharmaraja był gotów walczyć, ale po zakończeniu wojny czuł przygnębienie. Może przypominasz sobie słynną grę w kości, kiedy to Dharmaraja stracił wszystko, majątek, królestwo oraz żonę, a później cierpiał z powodu wyrzutów sumienia. Jeśli człowiek nie posiadający umiejętności rozróżniania pomiędzy dobrem a złem, ani przewidywania skutków swoich poczynań, zmuszony jest podjąć decyzję w trudnych okolicznościach, później zwykle żałuje dokonanego wyboru. Taka była natura króla Dasharaty, ojca Ramy. Dasharata również nie umiał przewidywać skutków swych decyzji ani rozróżniać. Na początku swego panowania Dasharata musiał stoczyć ciężką walkę w obronie prawości. Wziął ze sobą młodą żonę Kaikeyi, która pochodziła z królewskiego rodu i była dobrze obeznana ze sztuką wojenną. To ona uczyła Ramę łucznictwa i różnych metod prowadzenia wojny. Podczas walki jedno z kół Rydwanu Dasharaty zaczęło zsuwać się z osi. Kaikeyi z wielkim poświęceniem uratowała mężowi życie, przytrzymując koło palcem. Po tej zwycięskiej walce król zobaczył, że ręka Kaikeyi obficie krwawi. Na ten widok ogarnęła go fala namiętności i padł ofiarą zaślepienia. Pod wpływem emocji powiedział: możesz prosić mnie o dwa dary, Kaikeyi. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby spełnić dwa twoje życzenia. Złożył tę obietnicę, nie myśląc o konsekwencjach, a Kaikeyi poprosiła o owe dary dopiero później, kiedy to Dasharata miał przekazać władzę Ramie. Wówczas zażądała, żeby wygnał Ramę do lasu, a królestwo przekazał jej synowi, Baracie. Dasharata gorzko żałował swojej krótkowzroczności, ale nie mógł wycofać się z obietnicy. Cała ta sytuacja przyczyniła się do jego przedwczesnej śmierci. Wiemy, że Krishna żywił szczególne uczucie dla Arjuny, ale czy to one były powodem, dla którego przekazał mu Gitę? Nie. Krishna rozważył wszelkie możliwości i stwierdził, że jedynie Arjuna był gotów na przyjęcie nauk Gity. Potrafił on przewidzieć sytuację po walce. Oświadczył, że nie chce jej podejmować, ponieważ zdaje sobie sprawę z konsekwencji. Nie żałował niczego po fakcie, zastanawiał się przedtem. Taka zdolność odczuwania żalu przed czynem zamiast później jest charakterystyczna dla czystego serca. Arjuna z pewnością miał czyste i święte serce. Nieustannie przebywał u boku Kriszny przez okres około 70 lat. Dlaczego Kriszna nie przekazał mu wcześniej świętych nauk Gity? Otóż Arjuna traktował Krishnę jak szwagra i bliskiego przyjaciela. Cały czas żył w świadomości ciała. Dopiero gdy oddał mu się jako uczeń, Krishna stał się jego nauczycielem i wówczas przekazał mu Gitę. Jeśli szczerze pragniesz, aby ktoś przekazał ci duchową wiedzę, musisz w stosunku do tej osoby przyjąć postawę ucznia, a wówczas ten ktoś stanie się twym guru. Relacja uczeń-guru jest warunkiem koniecznym dla swobodnego przepływu duchowej mądrości. Żył kiedyś wielki mędrzec Udalaka, był najwspanialszym nauczycielem duchowym tamtych czasów. Jednak nie podjął się przekazania swej wiedzy własnemu synowi. Wysłał go do innego guru. Dlaczego? Otóż Udalaka zdawał sobie sprawę z tego, że syn nie będzie w stanie traktować go jak nauczyciela, że relacja ojciec-syn zakłóci proces nauczania. Podobny stosunek istniał między Kriszną i Arjuną. Arjuna nie mógł czuć się uczniem Kriszny, dopóki odczuwał związek pokrewieństwa. Dopiero gdy dostrzegł Krisznie Boga, a uczucia związane z pokrewieństwem zastąpił całkowitym oddaniem się mu jako najwyższemu mistrzowi, był w stanie przyjąć od niego duchową wiedzę. Arjuna modlił się do Kriszny tymi słowami: ty jesteś moją matką, ty jesteś moim ojcem, ty jesteś moim najbliższym krewnym i najdroższym przyjacielem. Ty jesteś moją mądrością i moim skarbem. Ty jesteś dla mnie wszystkim, moim Bogiem, moim jedynym Panem. I tak oto całkowicie oddał się Krisznie, a wówczas on przyjął go na swego ucznia. Jako mistrz nakazał mu: wykonuj moją pracę, rób wszystko dla mnie, a ja zaopiekuję się tobą. Krishna uwolnił Arjunę od poczucia tożsamości z ciałem. To było najważniejsze z jego dokonań. Nie jesteś w stanie skutecznie poddać się żadnej dyscyplinie, dopóki utożsamiasz się z ciałem. Bez względu na to, jaką ścieżką podążasz, czy bezinteresownej służby, czy ścieżką oddania się Bogu, czy też ścieżką wewnętrznych poszukiwań. Poczucie tożsamości z ciałem i wynikające z tego przywiązania nieustannie zanieczyszczają twoje serce. Nie wypełnisz serca wzniosłymi uczuciami, zanim nie opróżnisz go ze śmieci. Gdy wiadro jest pełne wody, czy można napełnić je mlekiem? Trzeba najpierw wylać wodę. Krishna stwierdził: jesteś pełen świadomości cielesnej, Arjuno. Musisz pozbyć się jej, abym mógł napełnić twój umysł wzniosłymi myślami. Krishna uwolnił Arjunę od przywiązania, zaślepienia, namiętności oraz ich konsekwencji w postaci smutku i przygnębienia. Kiedy w Arjunie znikło już poczucie tożsamości z ciałem, Krishna mógł wyjawić mu duchową wiedzę, wiedzę o najwyższej jaźni. Aby zbudzić go ze snu niewiedzy, Krishna przedstawił mu różne argumenty. Mówił: Arjuno, istnieje wiele powodów twojego przygnębienia, lecz podstawowym jest niewiedza. Nieświadomy swojej prawdziwej natury, poddałeś się zwątpieniu, ale pragniesz Boga i domagasz się darmy. Wołasz mnie. A skoro mnie wołasz, ja zaopiekuję się tobą i dam ci wszystko, czego potrzebujesz. Wy wszyscy płaczecie z różnych powodów, ale czy wylewacie łzy, patrząc na upadek darmy? Czy płaczecie z tęsknoty za Bogiem? Jeśli tak, Pan zamieszka w waszych sercach, przekaże wam najwyższą mądrość i uczyni narzędziami w swej misji. Lecz musicie być odważni i silni. Krishna zwrócił się do Arjuny: nie możesz poddawać się słabości. Boska moc wypełni twe serce, gdy usuniesz z niego wszelką słabość. Jeśli nie będziesz odważny, nawet owca cię przestraszy, nie mówiąc już o złych człowieku. Musisz umieć stawić czoła każdej trudności. Jeśli będziesz w panice uciekał, nawet małpy cię zaatakują, natomiast gdy zobaczą w twojej ręce kij, a w oczach zdecydowanie, nie zbliżą się do ciebie. Nigdy nie odwracaj się plecami, zawsze pokazuj twarz, a wówczas będziesz mógł osiągnąć cel. Podobnie nauczał Vivekananda. Powiadał: bądź nieustraszony. Odwaga jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Obecnie ludziom brak odwagi i zdecydowania. Jednak nie należy mylić odwagi z brakiem rozwagi. Odwadze musi towarzyszyć zdolność rozróżniania, aby stała się skutecznym środkiem zdobywania sukcesu.